Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Minęła godzina 16, czas na popołudnie Wnet. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jankowski. Świat pędzi. Pędzi to w kierunku chyba nie najlepszym. Konflikt na linii Pakistan-Indie się zaostrza. Dzisiaj rano polskiego czasu doszła nas informacja o zestrzeleniu dwóch myśliwców przez armię pakistańską. Oczywiście dwóch myśliwców należących do sił zbrojnych Indii. To odpowiedź na nalot z kolei lotnictwa państwa sił zbrojnych Indii na bazę rebeliantów, terrorystów, która mieści się już na terenie Pakistanu, którzy z kolei wcześniej dokonali zamachu na terenie Indii, w którym zginęło około 40 żołnierzy tegoż państwa, a z drugiej strony też na Dalekim Wschodzie trwa spotkanie, albo właśnie się kończy spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. O tych dwóch sprawach powiemy, ale będzie też dużo o sprawach polskich dzisiaj w popołudniu, bo powoli wykuwają się listy wyborcze. Będziemy wiedzieć, kto z jakiego miejsca i z jakiej koalicji wystartuje do Europarlamentu, więc tym też się dzisiaj zajmiemy. No i zajmiemy się też oczywiście sytuacją w SOP-ie, czyli Służbie Ochrony Państwa. Będzie naszym gościem pan generał Andrzej Pawlikowski, były szef BOR-u, czyli tej poprzedniej służby, która ochraniała najważniejszych polskich polityków i osoby rządzące. Co się dzieje, że co miesiąc, co tydzień dochodzą do nas informacje, że a to jakaś stłuczka, a to jakiś oficer SOP-u, tak jak ostatnio włączył alarm i nie umiał go wyłączyć, czym obudził pół osiedla, na którym mieszka premier Mateusz Morawiecki, a potem na sygnale pojechał do siedziby tajnych służb, by mu pomogli ten alarm wyłączyć. W wyniku tej serii doprawdy niewytłumaczalnych przypadków do dymisji podał się komendant Służby Ochrony Państwa, pan generał Tomasz Miłkowski, a z jego poprzednikiem, panem generałem Andrzejem Pawlikowskim, o tym porozmawiamy dzisiaj. No, a na deser trochę ekonomii, bo być może dotrze do studia Jerzy Kenik, przedsiębiorca, członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, i trochę o ekonomicznych konsekwencjach piątki Morawieckiego, piątki Kaczyńskiego dzisiaj w popołudniu Wnet powiemy, ale zanim to nastąpi, to o systemie prawnym, bo tu też się dużo dzieje.
Popołudnie Wnet.
W studiu goście Lech Obara, radca prawny, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Łukasz Gojke, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczniemy od wczorajszej informacji. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim pan prezydent Andrzej Duda mianował kolejnych sędziów Sądu Najwyższego, w tym panią Joannę Lemańską na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oraz pana Tomasza Przesławińskiego, który będzie kierował Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powoli reforma wymiaru sprawiedliwości dobiega końca, przynajmniej w tym wymiarze reformy Sądu Najwyższego. Jak pan mecenas Lech Obara ocenia efekty tej reformy?
Mnie najbardziej interesuje sprawa skargi nadzwyczajnej, bo rzeczywiście skarga nadzwyczajna jako sposób naprawienia tego, co przez, mówiono, 20 lat złego uczyniono w wymiarze sprawiedliwości, a więc różnego rodzaju niesprawiedliwych wyrokach, które rażąco naruszały prawa, a mówiono o tym ciągle i badania wskazywały o braku, że tak powiem, braku zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Skarga nadzwyczajna miała to zmienić. I niestety uważam, że dzieje się źle, ponieważ efekty funkcjonowania skargi już od 3 kwietnia ubiegłego roku są mizerne. Stworzony został izba, która liczy 20 sędziów, która czeka jakby każdy z nich po różnego rodzaju kłopotach w znalezieniu miejsca, bowiem, że nielekko było sędziom z nowej izby. Natomiast na koniec roku wpłynęło 3 skargi nadzwyczajne. Zanim i z tego dwie złożył rzecznik, jak tłumaczył, rzecznik nie odpowiada jego idei rzecznik praw obywatelskich, jedną prokurator. A w międzyczasie zbadano na 6 tysięcy, mówiono, że zbadano 3 tysiące wniosków, których przytłaczające, jak widzimy, większość. I to jest, okazało się być niesłusznymi. A więc pytanie, czy tak dobrze było przez te kilkadziesiąt lat z naszym wymiarem, że nie ma potrzeb, czy też być może ci, którzy badają wnioski, coś im, że tak powiem, nie zafunkcjonowało, czy nie
albo
to
konstrukcja ustawy jest specjalnie tak skrojona i tak została znowelizowana także pod wpływem Komisji Europejskiej i słynnego kompromisu, który zawarł premier Mateusz Morawiecki z Komisją Europejską, że z tej skargi nadzwyczajnej niewiele kto będzie mógł skorzystać, bo tak zostały jej zęby powyrywane w ramach nowelizacji wycofywania się z reformy Sądu Najwyższego, ale zanim kwestia samej skargi nadzwyczajnej i jakie tutaj są prawne wątpliwości, no to musimy odnieść się do wczorajszych słów prezydenta, który powiedział, że część sędziów spotyka się z nieprzychylnym stosunkiem obecnych sędziów, którzy pracują i pełnią służbę w Sądzie Najwyższym. Powiedział pan prezydent tak, jesteście państwo z tego samego środowiska, wiem, że wasza praca bardzo często spotyka się z ostracyzmem, z niezadowoleniem towarzyskim, środowiskowym, ale jest konieczna, musi być wykonywana w państwie, które jest praworządne, demokratyczne, a przede wszystkim chce być państwem sprawiedliwym. Na te słowa oburzyła się obecna pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf, mówiąc, że nie rozumie, o czym mówi pan prezydent i że z jej strony nie było żadnych nietaktownych zachowań wobec nowych sędziów powoływanych przez nową KRS. Komentarz pana mecenasa?
To znaczy, ja powiem, jeżeli do mnie, do Olsztyna docierały wieści, oczywiście interesowałem się sytuacją w Sądzie Najwyższym, właśnie wieści o tym, jak to są w sposób taki niewyobrażalny traktowane osoby, które zostały powołane, którzy byli sędziami, którzy orzekali nawet w tymże Sądzie Najwyższym na delegacji, a przez sam fakt, iż nowa władza ich powołała, nagle spotkali się z ostracyzmem, a nawet z różnego rodzaju niegrzecznymi formami, że tak powiem, odnoszenia się. To były niepodawanie rąk, coś, co nie przystoi sędziom Sądu Najwyższego, z często utytułowanym w stosunku do każdego obywatela, co dopiero do kolegi sędziego, bo to byli jednak koledzy sędziowie. Tak było w Wydziale Karnym, tak jest wobec tych nowych izb. Niezrozumiałe dla mnie jest, taki jest wyrok historii, takie są rozwiązania prawne i słusznie tu prezydent mówi, że musimy się poczekać, wszystko to się ułoży, I będziemy działać normalnie.
Część sędziów miała pretensje do prezydenta, że przed wyrokiem TSUE o to, czy KRS jest ciałem konstytucyjnym, czy też nim nie jest, daje nowe nominacje do Sądu Najwyższego, chociażby dla pana profesora Aleksandra Stępińskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych, szefa Ordo Iuris. Zdaniem pana mecenasa, to znaczy, obecna KRS nie wypełnia swoich konstytucyjnych zamierzeń.
To znaczy, mnie nie sposób, nie będąc sędzią, będąc radcą prawnym, oceniać sędziów. Natomiast na pewno nie mogę się powstrzymać przed takim wyrazem zdziwienia, jeżeli nawet nie zażenowania, tymi formami niekulturalnego, niegodnego zachowania się starego składu wobec nowego składu, bo tak było. Mam przyjaciół, którzy mi informowali o atmosferze tam panującym. Także pani Gersdorf na pewno o tym wiedziała, a dzisiaj jest to odgrywany jakiś spektakl, który nie znajduje potwierdzenia w faktach. Ja wierzę w to, że idzie, że tak powiem, karawana idzie dalej, to znaczy reforma. Tak, można było dyskutować, czy trzeba było tych 6-7 sędziów robić taką batalię, czy nie należało przewidzieć, czy nie wykazać więcej cierpliwości, bo to tylko czas przecież powoduje, i zresztą nawiązał do tego prezydent, powoduje, że ci, co mieli odejść, odejdą. Natomiast jeżeli już tak się stało, to wrócili i powinni w atmosferze pełen co najmniej kultury współdziałać
sobie. Widać, że część sędziów broni status quo, broni tego, żeby Sąd Najwyższy nie zmienił swojej istoty, żeby ci, którzy są, przychodzą jako nowi, powołani już przez nową KRS, nie czuli się w pełni komfortowo w Sądzie Najwyższym.
No tak, ale uważam, że to nic nie zmieni. Krajowa Rada Sądownicza składa się również z sędziów. Dziwi mnie to, a zresztą słyszałem takie głosy nawet ze środowisk sędziowskich, że nie chciano skorzystać z możliwości. Dzisiaj władza jedna demokratycznie wybrana miała prawo obsadzenia 9, dajmy na to za pomocą oczywiście nie władza, tylko parlamentarzyści, czyli Sejm, w którym określony jest układ polityczny, a nie skorzystano z wyboru chociażby 6, który była szansa. W demokracji nie zawsze się ma przewagę, ale zawsze się korzysta z okazji wpływania na decyzje. Nie skorzystano ku memu zdziwieniu z tej drogi demokratycznej, no a dzisiaj się wszystko w czambuł potępia.
To już ostatnie pytanie poza skargą nadzwyczajną o ten wymiar międzynarodowy, bo pan prowadził także sprawy Polaków przed niemieckimi sądami w okresie, kiedy także pani pierwsza prezes Gersdorf dezawuowała polski wymiar sprawiedliwości. Były obawy, że działania sędziów, którzy nie chcą przyznać na nowy porządek prawny, także odbiją się na procesach zwykłych polskich obywateli, którzy procesują się o swoje dobre imię, o swój majątek przed sądami za granicą. Odbiło się czy nie odbiło?
To znaczy, mnie najbardziej bolał wyrok Sądu Najwyższego, czyli Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe. A więc wyrok w sprawie pana Karola Tendery, wyrok Sądu Apelacyjnego z Krakowa z 2016 roku, z grudnia, który to zmienił wyrok wcześniejszego sądu niemieckiego, a dotyczył to uznawania wyroków polskich sądów zgodnie z przepisami twardego prawa europejskiego na terytorium Niemiec. I nagle ten wyrok jest uznany za wyrok polskiego sądu, który klauzula porządku publicznego, a nawet zbadanie go, co było absolutnie niemożliwe, nieuprawnione badanie merytoryczne, pozwalało Sądowi Najwyższemu Federalnemu powiedzieć, że ten wyrok nie będzie wykonany. Był to precedens. Niewykonane były chociażby wyroki rozwodowe, islamskie, gdzie 3 razy nie chcę cię powodowało, że rozwód ten nie był uznawany przez sąd niemiecki, czy podobne tego rodzaju. Natomiast w tej sprawie złamano w sposób ordynarny, bo tak to powiem, prawo międzynarodowe, unijne, i chcemy, mamy cały już program wystąpienia, pokazania, że oto Niemcy, niemiecki wymiar sprawiedliwości, i łamie prawo, nie wykonuje prawa europejskiego. W tym samym czasie zresztą była, bo to dzieliło jeden dzień, dzieliła pani prezes Gersdorf, była w tymże Trybunale, w tymże Sprawiedliwości, w Sądzie Najwyższym tego samego dnia. Ale widocznie rozmawiano na inne tematy.
Na tematy dotyczące obywateli polskich, którzy dochodzą swoich praw przed, w tym wypadku, sądami w Niemczech. No to skarga nadzwyczajna, instytucja, z którą wiązano duże nadzieje, która miała rozwikłać i przynieść sprawiedliwość wielu osobom, które tej sprawiedliwości na zwyczajnej drodze sądowej nie spotkały. Jakie panowie, i pan Łukasz Gojka, i pan mecenas Lech Obara, jakie nadzieje żywiliście ze skargą nadzwyczajną w momencie, kiedy ona się pojawiła w ramach reformy Sądu Najwyższego?
Panie redaktorze, proszę państwa, ja również należę do grona ludzi poszkodowanych przez sądy. Też walczę w polskim sądownictwie już 20 lat. Reprezentuję część tych osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. I myśmy pokładali ogromne nadzieje właśnie w tej reformie sądownictwa, którą rozpoczął minister Ziobro, i jesteśmy mu praktycznie bardzo wdzięczni, że ta reforma się rozpoczęła. Tylko problem jest w tym, że w kwietniu minie już rok od funkcjonowania ustawy o skardze nadzwyczajnej i i tak jak tutaj pan mecenas mówił, wpłynęło no, na dzień dzisiejszy chyba około 10 tysięcy.
6
tysięcy.
Teraz wzrosło,
a skarg zostało złożonych do tej pory do Sądu Najwyższego 3 czy 4.
No, więc to nadzieję, że tutaj
my jesteśmy bardzo zaniepokojeni, bo ja też składam skargę i teraz, jeżeli jest 3-letni okres na te najstarsze skargi, na te 20-letnie, to przepraszam, ale my 1000 lat nie żyjemy. To kiedy nasze skargi będą rozpatrzone? Bo problem w czym jest? W obrocie prawnym i w przestrzeni publicznej znajdują się złe wyroki, krzywdzące wyroki, błędne wyroki. Polski ustawodawca wymyślił, że u nas obowiązuje 20 lat do tyłu. Ja chciałem zauważyć, że podobny instrument funkcjonuje w Unii Europejskiej, na przykład we Francji jest coś podobnego do skargi nadzwyczajnej, ale jest to bezterminowe. I tam i zarówno wszelkiego rodzaju władze francuskie, jak i obywatele są zainteresowani tym, żeby z przestrzeni prawnej wyrzucać złe wyroki i obywatelom przywracać godność. Natomiast u nas jest jakiś problem z tym, zwłaszcza wśród sędziów. Oni są przekonani, że mają jakieś boskie uprawnienia, że są bezkarni i ich wyroki są już nienaruszalne, co jest nieprawda. Przykładem może być na przykład w tej chwili to, co się dzieje z panem Tomaszem Komendą. No 18 lat człowiek przesiedział niewinnie, nie może się teraz pozbierać. To są właśnie efekty błędów sądu.
Pytanie, czy są tylko sprawy natury karnej, jak w tym
nie,
jak w tym
właśnie
wypadku?
Większość spraw jest natury cywilnej.
Tomasza Komendy, a właśnie
dotyczy sprawy cywilnej. I większości kolegów. I tu jest problem, bo jeżeli chodzi o karne, to tam nie było takiego problemu, bo była kasacja. Natomiast
ona jest na korzyść zawsze.
I jest na korzyść. Natomiast w sprawach cywilnych tej kasacji nie było. I teraz ta skarga nadzwyczajna to jest dla nas jedyne koło ratunkowe.
Powiedział Łukasz Kojkę z Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Gospodarcze stowarzyszenie. Właśnie jaką rolę skarga nadzwyczajna mogła odegrać w kształtowaniu polskiego życia gospodarczego? Mogła, nie mogła?
No mogła, właśnie, bardzo dużo, bo jest w tym ostatnim okresie po 89 roku wiele osób zostało właśnie pokrzywdzonych ze względów gospodarczych. Przykładem jestem ja sam, bo w 98 roku, będąc prezesem spółki Skarbu Państwa, wówczas ośmieliłem się nie ustawić przetargu pod dyktando prezesa banku. I wówczas mi powiedziano, że ja zostanę wykończony. Co się działo przez 20 lat? Zostałem pozbawiony majątku, zlicytowano mi dom za śmieszne pieniądze. Ja przez 18 lat praktycznie nie mogłem nigdzie znaleźć zatrudnienia, bo coś się za mną ciągnęło. Zniszczono mi całkowicie życie. Ja byłem na ukończeniu doktoratu w tym momencie, nie mogłem tego dokończyć. Bardzo duże implikacje są. Żona w tym czasie sama pracowała, miałem dwóch synów potężnych, bo ja też nie jestem mały, 1,90 m. I ona musiała sama ich utrzymać. Oni w tym czasie, jeden kończył szkołę średnią, drugi był na studiach. Robiono z nas rodzinę patologiczną.
I pana sprawa trafiła gdzie? Kiedy pan się dowiedział, że będzie skarga nadzwyczajna, to gdzie pan swoje kroki skierował? Do rzecznika, do prokuratora generalnego?
I przed możliwością składania skargi i po mnóstwo razy pisałem i do Rzecznika Praw Obywatelskich, i do prokuratorów, i do wszystkich kolejnych ministrów sprawiedliwości, do Sądu Apelacyjnego Okręgowego, do wszystkich świętych, łącznie z prezydentami, którzy przez ten czas od 98 roku byli. W końcu trafiłem do mecenasa Obary, zainteresował się moją sprawą i w tej chwili już jest na ukończeniu pisanie skargi nadzwyczajnej, która będzie niebawem złożona.
W dokumencie, które sporządziło Stowarzyszenie Patria Nostra, pojawiają się dane. Ponad 6 tysięcy złożonych wniosków i do pana ministra Ziobry jako do prokuratora generalnego i do pana Bodnara jako do Adama Bodnara jako do Rzecznika Praw Obywatelskich. z czego, jak już powiedzieliśmy, 3 skargi zostały do sądu.
Teraz już mówią, że 5, w każdym razie sąd odnotował 5, mówią, że 10. W każdym razie na palcach jednej promile spraw, promile, które by się nadawały. Przy czym ja bym powiedział tak.
A jaka jest konsekwencja prawna? Czy być może cała ta ustawa, która została znowelizowana, jest tak zrobiona, że,
nie,
że ta skarga jest już tylko do
trzeba
kosza?
Ją rzeczywiście znowelizować, ale w takim bardzo istotnym zakresie. Otóż, bo ci, którzy byli przeciwnikami od początku tej skargi, twierdząc, że to narusza trwałość, że nie ma potrzeby, nagle w tych 3 skargach z ubiegłego roku i tych nielicznych kolejnych, znajdują świetny argument powiedzieć, ta instytucja jest do niczego. Rzecznik, przykładowo Sądu Najwyższego, pan Laskowski, mówi, że nie, no to widać, że nie jest potrzebna, to gdzie tych 20 sędziów trzeba do innych wydziałów. Czyli jest radość, natomiast bez zrozumienia sytuacji przyczyn. Ponieważ my uważamy, że popełniono, być może w tej pogoni i w potrzebie uchwalenia jednak pewnych zmian w wymiarze sprawiedliwości w postaci skargi, którą wniósł prezydent, a była ona w programie PiSu, ale akurat nie została stworzona w formie ustawowej. I w co jest? Popełniono błąd. Jeden, który musimy naprawić. To nie może być tak, że obywatel wnosi do tych 2 organów uprawnionych skargę. Ponieważ ten obywatel, jeżeli wniesie, pisze swoim emocjonalnie, sentymentalnie, on w tej skardze, kierując do ministra Ziobry jako prokuratora, mówi o niesprawiedliwości, o krzywdzie. Natomiast siedzi grono, nieliczne grono i u jednego i drugiego uprawnionego instytucji, które ma z tej skargi, pisanej nawet krwią, ja to mówię serdeczną, ma zrozumieć, o co chodzi. A tutaj nie ma skarga, ona musi jak kasacja odpowiadać poszczególnym zarzutom w ustawie określonym, czy do naruszenia prawa materialnego, czy formalnego, czy naruszenia wolności obywatelskiej, czy istotna sprzeczność ustaleń sądu z treścią zabranego materiału, co poszerza tą kasację. I w kasacji, która też co piąta jest w ogóle rozpatrywana, trafia do Sądu Najwyższego, jest przymus adwokacki. To robią prawnicy. Jeżeli tego nie stworzyliśmy, nie skorzystaliśmy, bo mamy też propozycję co do tego, żeby to usprawnić, to naprawdę niewinni są ci ludzie nieliczni, którzy badają, gdy dostają skargę, dostają czasem z sądu uzasadnienie wyroku, a 30 tomów, 40, 15 chociażby tomów akt nie są w stanie zbadać. I tu powinny być zmiany.
No
to musi być pomoc prawna. Znaleźć pieniądze na pisanie sensownych, prawniczych wniosków.
Ponieważ już od dłuższego czasu współpracujemy z panem mecenasem Obarą i z kancelariami, więc no, mamy do czynienia z tymi ludźmi, którzy chcą pisać i piszą te skargi i widzimy, jak to wygląda. I myśmy już wypracowali pewien model z panem mecenasem i chcemy go przedstawić panu ministrowi w tym sensie, żeby pomóc przyspieszyć składanie tych skarg nadzwyczajnych, a mianowicie jednym z takich naszych pomysłów jest to, aby zrobić taki formularz, jak jest do Trybunału w Strasburgu, żeby każdy mógł opisać króciutko.
Bo tam, musi to, żeby prawnicy tak korzystali.
Żeby, mało tego, przecież jest tych 1530, o ile pamiętam, tych kancelarii bezpłatnych.
Pomoc.
Przecież tam można tych prawników wykorzystać, żeby ludzie się do nich zwracali, żeby pod okiem prawnika była ta skarga, chociażby ten wstęp tej skargi napisany jakoś logicznie.
Pierwsze badanie tych 30 tomów akt, że tak
ale
powiem. No,
jeżeli dobrze
to się
rozumiem,
już później nie da rady.
To pan mecenas także kilka skarg nadzwyczajnych sporządził.
Ja powiem tak, my szykujemy skargi, gromadzimy, bo chcemy je poddać po prostu pod ocenę, krytyczną ocenę tych, którzy badają z jednej i drugiej strony,
skargi
sędziów,
napisane językiem prawniczym,
który pokazać jako wzór, jak powinna wyglądać skarga, przedyskutowana, znaleźć, stworzyć poradnik, stworzyć właśnie tego rodzaju...
Chcemy konferencję naukową nawet
konferencję,
stworzyć.
Potraktować na poważnie całą tą instytucję i wtedy dopiero będzie można mówić o przydatności lub nie, jeżeli pomożemy tym badającym, żeby mogli wnosić te skargi, żeby Sąd Najwyższy rzeczywiście zaczął, izba, której został szef wyznaczony, zaczęła działać. Ale nam brakuje po prostu skarg.
Jak na razie nowa prezes Joanna Lemańska, która będzie kierować Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która to izba ma rozpatrywać skargi nadzwyczajne, no nie napracuje się.
No tak, ale to mówię z winy nas wszystkich. To znaczy tych, żeśmy nie dopilnowali, że jednak świadomość, że brak prawnika, który opracuje skargę, który pomoże temu urzędnikowi, czy urzecznika,
albo
czy...
z winy ustawodawcy.
No ale to ustawodawca.
Tak, tylko że problem jest jeszcze innego rodzaju.
Rząd i większość parlamentarna.
Większość ale to dzisiaj zmieńmy jeszcze. Jeszcze jest czas, jest ostatni dzwonek, bo będzie wielkie rozczarowanie. Wielkie rozczarowanie, bo to jest ludzi
to
wiele rzeczy oczekiwali,
PiSu,
ale
nie?
To była sztandarowa, to jest największe oczekiwania, bo to jest najprostsze.
No 80% społeczeństwa było za zmianami wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza sądownictwa. Ale problem z tą skargą nadzwyczajną jest jeszcze innego rodzaju. Ponieważ to jest dosyć spora armia ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim przez sądy. Ci ludzie tracą zaufanie nie tylko, tak jak pan redaktor na początku programu powiedział, do instytucji wymiaru sprawiedliwości, ale to środowisko tych ludzi pokrzywdzonych, całe rodziny, tracą zaufanie do instytucji państwa jako takiego. My już nie wierzymy, że nam zostanie przywrócona godność, a o sprawiedliwości to kiedy my mamy marzyć? Na emeryturze? Przecież ja mam dzisiaj lat 60. To się działo, jak miałem lat 40, tak? Czyli mi najlepsze lata państwo po prostu ukradło. Więc kto mi je zwróci? Nasz kolega z Rybnika, Szwedka, tak samo. Walczy ponad 20 lat, stracił dwie potężne kamienice rodzinne. Mógł prowadzić elegancki biznes. Kto mu to zwróci? To są gigantyczne pieniądze. Kto za to zapłaci? A co mówić o tych ludziach, którzy niewinnie w więzieniach siedzieli?
Od wczoraj mamy w pełni ukonstytuowaną i ukomplementowaną sędziami specjalną izbę, no ale skarg brakuje. Może jakaś nowelizacja się pojawi, żeby ta skarga rzeczywiście zaczęła pracować pełnym parem i odkręcać wszystkie te niesprawiedliwości, które w polskim wymiarze sprawiedliwości się zdarzyły. Nomen omen. No to tak pod koniec naszej rozmowy do pana Lecha Obary, jako osoby biegłej w prawie i często występującej jako obrońca przed wokandą, jest zawiadomienie w sprawie możliwości naruszenia etyki zawodowej przez adwokatów Romana Giertycha i Jacka Dibuła. Zostało one przekazane do merytorycznego rozpatrzenia rzecznikowi dyscyplinarnemu Izby Adwokackiej w Łodzi. Kiedy pan mecenas patrzy na to, jak dwaj inni mecenasi rozgrywają sprawę swojego klienta, Geralda Bilkwernera, to widzi pan tutaj możliwość, że nie dopełnili swoich obowiązków?
To znaczy, ja bym inaczej. No, przyjęto określoną strategię, bo tak powiedzmy, strategię, która miała wykazać, iż przed organami prokuratury, a potem ewentualnie przed sądem karnym zostanie wykazane coś, co w tej sprawie i w setkach tysięcy podobnych spraw, jeśli by były takie, byłyby od razu w prokuraturze odmowa wszczęcia lub umorzenie. Zawsze taki prosty człowiek, gdy mówi, że ktoś jemu nie zapłacił, dostaje odpowiedź, to idź do sądu. Idź do sądu gospodarczego, jest to sprawa cywilna i możesz tylko na drodze cywilnej dochodzić. Natomiast, żeby była mowa o oszustwie, no to ja znam takie sytuacje, w których to posługuje się jakimiś dowodami wysłania sfałszowanymi, że wysłał pieniądze. Czyli to nie ma żadnego szans tutaj traktowania tego jako oszustwa sądowego. Do tego jest droga cywilna sądu gospodarczego. A jeżeli my mówimy o szkodzie, to może wystąpić. Ja współczuję, bo nie chciał się cieszyć z nieszczęścia kolegów, ale gdyby rzeczywiście potraktować tą fakturę późno wysłaną jako dokument, który wywołuje określone skutki prawne, to on wywołuje obowiązek, my znamy, co każdy przedsiębiorca, najmniejszy zna, obowiązek zapłacenia VAT-u, odprowadzenia VAT-u i zaliczki na podatek dochodowy, a w szczególności obowiązek zapłacenia VAT-u. Czyli może być wszczęte postępowanie, bo tak by postąpiono z każdą osobą, która by nie sporządziła na czas, niemniej jednak posłużyła się fakturą, to bo ma obowiązek karno-skarbowy.
Na sam koniec, gdyby ten austriacki biznesmen trafił do pana kancelarii tak samo jak by pan Giertek i pan Dibuła, pan by to sobie prowadził, czy inaczej?
Nie, no absolutnie bym szedł na drogę cywilną, drogę dochodzenia zapłaty. Oczywiście by była trudna droga, wykazywalibyśmy tutaj dowody na wykonanie, po pierwsze, na łączącą umowę, której brakuje, ale nawet i to byśmy pokonali, mówiąc o tym, że jednak strony ustaliły i to też jest wiążące. Następnie wykazywałbym, że zostały określone prace zgodnie z umową wykonane. I tutaj bym spotkał się z przyjacielskim stosunkiem kolejnej strony, które rzadko się zdarza, że oto ktoś, kto może być może jako świadek, może ktoś występuje, mówi, on ma rację u przeciwnika, bo prezes Kaczyński mówił, ja potwierdzę, żeście wykonali, tylko zróbcie papiery, jak to mówią, dokumenty, wystawcie fakturę i będziemy załatwiać, bo to jest jedyna droga załatwienia.
Tuż ostatnie pytanie w tej rozmowie, panie mecenasie, dla pana ta sprawa jest dziwna? Te dokumentacje, zeznania, to...
Ja myślę, że to jest strategia, która sama w sobie nie prowadzi do zapłaty, do uzyskania zapłaty. Jakieś inne cele chyba tutaj polityczne służyły tej sprawy. Nie wiem, jestem prawnikiem, nie chciałbym wobec kolegi się wypowiadać, natomiast nie tak bym dochodził pieniędzy.
Powiedział Lech Obara, radca prawny prezes Stowarzyszenia Patria Nostra. Czekamy, tak jak mówiliśmy, czekamy na to, co się stanie ze skargą nadzwyczajną, która ewidentnie w tej chwili nie działa. Po prostu nie działa i wiele osób może się poczuć oszukanych, że obiecano...
Ja powinniśmy działać. Ja chcę do prezydenta skierować osobne pismo, z ministrem rozmawiać. Uważam, że być może w gonitwie spraw nie dostrzegamy tego, ale przeciwnicy skargi się cieszą.
A my kiedyś umówimy się jeszcze z panem Łukaszem Gojkę, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na rozmowę o morzu i o gospodarce, ale też o skardze nadzwyczajnej i życzymy powodzenia w drodze sądowej. I dziękuję bardzo za wizytę w studio. Panu mecenasowi też dziękuję oczywiście jak najbardziej. 16:31 zrobiło się na zegarach, a to najwyższy znak, że pora i na piosenkę zespołu The Police, Message in the Bottle, i na blok reklamowy, a tą informację w butelce, ten list w butelce wyślemy do naszego następnego gościa, który opowie nam o tym, co się dzieje w konflikcie na linii Pakistan-Indie. To już za chwilę.